Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w magazynie opowiemy o badaniach prowadzonych przez profesora Marka Konarzewskiego i jego zespół, a pan profesor teraz będzie realizował projekt badawczy pod hasłem „Jakie fizjologiczne mechanizmy umożliwiają długie życie”. Witam panie profesorze.
Dzień dobry.
To jeszcze pan nie wie, jaka jest recepta na długowieczność?
Oj, gdybym wiedział, to bym ją pewnie zastosował. Prosta odpowiedź jest taka, nie ma recepty na długowieczność, natomiast możemy próbować poznawać mechanizmy, dzięki którym będziemy żyli dłużej, a może lepiej powiedzieć bardziej komfortowo. Bo no, nie róbmy sobie nadziei, w pewnym momencie to życie nam się zawsze będzie kończyć.
Czyli na razie tych matuzalemowych długości życia nie widać na horyzoncie.
Nie widać, natomiast możliwe jest wydłużenie ludzkiego życia, co się zresztą dzieje, również w Polsce, z czego się bardzo cieszę. No ale taka fizjologiczna długość życia człowieka to jest około 120 lat, więc do wieku 600 lat bardzo daleko i to raczej są takie okresy czasu, których nie osiągniemy.
Na czym będą polegały badania? Gdzie będą prowadzone? Jak duży zespół jest zaangażowany? Bo pieniądze to 500 000 zł.
A pieniądze nie są duże, dlatego że tak naprawdę jest to grant Preludium Bis, który przeznaczony jest głównie do sfinansowania zatrudnienia młodej, zdolnej osoby i to na nią przeznaczone są te fundusze. Natomiast cała reszta będzie zapewniana z innych źródeł, które już mam. Zresztą cały ten projekt jest, czy będzie realizowany w kooperacji z Instytutem imienia Nęckiego Polskiej Akademii Nauk i Instytutem Badawczym Leśnictwa w Sękocinie. A dlaczego? Bo obiektem tych badań będą popielice szare. To jest taki mały gryzoń wielkości, powiedzmy, no przepraszam, szczura, ale znacznie ładniejszy, jeśli można tak powiedzieć, bo to jest taka mała wiewióreczka, która żyje sobie w środkowej Polsce, a charakteryzuje się, no właśnie, niebywałą długowiecznością jak na takie małe zwierzęta, bo to są gryzonie, które potrafią żyć kilkanaście lat. W związku z czym stanowią dobry poligon badawczy, żeby właśnie na to pytanie odpowiedzieć. Oczywiście nie będziemy, czy generalnie trudno prowadzić badania na ludziach, chociaż też je się robi, ale przynajmniej nie w horyzoncie długości życia człowieka, bo to byłoby bardzo trudne. Natomiast te zwierzątka, tak, potrafimy je śledzić przez bardzo długi okres czasu i wobec tego możemy zadawać takie pytania, które w odniesieniu do człowieka byłyby bardzo trudne do odpowiedzi. Więc zobaczymy, co nam popielice powiedzą.
Poza długością życia popielic, to czym jeszcze się wyróżniają?
Wyróżniają się tym, że nie przystępują do rozrodu co roku. Takie potoczne doświadczenie z gryzoniami funkcjonujące w wiedzy potocznej jest takie, że się te zwierzęta mnożą gdziekolwiek mogą i mają okazję. Te są bardzo powściągliwe. Popielice potrafią opuścić jeden, czy drugi, czy nawet trzeci rok rozmnażania, jeśli tylko brakuje im pokarmu, a są pod tym względem bardzo wybredne, bo odżywiają się głównie orzechami, buczyny, czy też orzechami laskowymi. I po prostu w latach, w których nie ma zbyt wiele właśnie takiego pokarmu, to opuszczają te lata i nie rozmnażają się. To jest zresztą, jak nam się wydaje, jeden z warunków, dla których właśnie żyją tak długo, bo niestety rozmnażanie nas bardzo dużo fizjologicznie kosztuje i kosztem, który jest postrzegalny, jest skrócenie życia.
Czyli popielice regulują sobie w zależności od możliwości odżywczych, czyli byt kształtuje świadomość, można by tak powiedzieć, a po drugie no jeszcze hibernują.
Tak, jeszcze w dodatku hibernują i są nieprawdopodobnymi śpiochami, bo jeśli brakuje pokarmu, potrafią przespać 11 miesięcy w roku, proszę sobie wyobrazić. Tak. Więc to sprawia jeszcze, że są dodatkowo bardzo ciekawe, bo nas hibernacja również niebywale interesuje, zarówno w kontekście wydłużenia życia, ale również zrozumienia mechanizmów, które umożliwiają ten proces dla człowieka na razie niedostępny, ale jeśli zrozumiemy, na czym to polega, no to przecież co chwilę słyszymy, że chcielibyśmy polecieć na Marsa, chcielibyśmy gdzieś dalej polecieć, no bez umożliwienia sobie właśnie takiej przerwy w życiu, można w ten sposób powiedzieć, nie dokonamy tego, więc jedynie poprzez przyglądanie się fizjologii takich właśnie zwierzątek, które umieją to robić, będziemy w stanie, mam nadzieję, kiedyś również w podobny sposób zahibernować człowieka.
a przejście z hibernacji do aktywności, to też wymaga od organizmu dodatkowej energii?
Tak, to jest ogromny koszt i to koszt wieloraki. Proszę na przykład zwrócić uwagę, że jak się wydaje, ślady pamięciowe, które gdzieś tam w głowach tych zwierzątek tkwią, są tylko częściowo zachowane. Dokładnie nie wiem, na jakich zasadach się to dzieje. W każdym razie ich mózg, mówiąc kolokwialnie, nie resetuje się do końca, co jest bardzo ciekawe. I znowu wracając do człowieka, no nie chcielibyśmy sytuacji, w której owszem, uda nam się kogoś zahibernować, ale po tym, jak się już ten człowiek obudzi, to się okaże, że w mózgu nie ma nic, że cała wiedza, którą posiadł i która jest niebywale dla nas istotna, po prostu wywietrzała. To wtedy nie będzie miało sensu. Więc to jest kolejna rzecz i stąd ta współpraca z Instytutem Doświadczalnym imienia Marcelego Nęckiego, bo to jest instytut neurofizjologiczny de facto, więc koncentrujący się na badaniach mózgu. Więc jak pan widzi, wieże dosyć egzotyczne, daleko wykraczające poza standardowe badania laboratoryjne, ale właśnie dzięki temu, że tak niebywałe, to mam nadzieję, że uda się znaleźć odpowiedzi na przynajmniej część z pytań, które stawiamy.
Ale w niektórych sytuacjach nawet człowiekowi przydałoby się takie resetowanie. To znaczy, jeśli ma zbyt dużo złych doświadczeń, zahibernować się, a potem się obudzić, być wolnym od tych niepokojących wydarzeń, które opanowują pamięć.
O takim zastosowaniu, przyznam szczerze, nie myśleliśmy, ale rozważymy to. Zdecydowanie w dzisiejszym bardzo stresującym życiu pewnie wielu z nas zechciałoby sobie znaleźć metodę na to, żeby pozbyć się bagażu złych doświadczeń. Obawiam się tylko, że jak zwykle w przyrodzie jest coś za coś, tak? To stracilibyśmy zarówno złe doświadczenia, jak również te dobre, więc przynajmniej na dzisiaj chyba bym nie rekomendował takiego rozwiązania.
A wracając już do owych popielic, na czym będą polegały te badania? Bo domyślam się, że nie będziecie chodzili tropem popielic.
To będą badania zarówno realizowane w terenie, dokładnie w Puszczy Kozienickiej, gdzie część populacji, nad którą mamy pieczę, część osobników tej populacji jest zaopatrzona w radionadajniki. Jesteśmy w stanie po prostu śledzić te konkretne zwierzęta, a część z nich będzie w takich półnaturalnych warunkach przetrzymywana, gdzie będziemy mieli możliwość przyglądania im się znacznie dokładniej. Od czasu do czasu będziemy w stanie pobrać próbkę krwi i sprawdzić, co się tam dzieje. I z grubsza będzie to wyglądało w ten sposób, że będziemy patrzeć na zmiany fizjologii głównie samic, które się rozmnażają i tych, które się nie rozmnażają. Tych, które przystępują do hibernacji i tych, które nie przystępują do hibernacji. No i tutaj to różnicowanie, mam nadzieję, pozwoli nam odpowiedzieć na część pytań właśnie związanych z długowiecznością, z mechanizmami hibernowania, ale również z kosztami wybudzania się, o których pan wspomniał, więc to są te podstawowe pytania, na które mam nadzieję będziemy znali odpowiedzi za 3 lata.
Czy będziecie również badali te małe zwierzątka w takim kontekście pokarmowym, rzekłbym? To znaczy, już wiemy, że jak jest mało pokarmu, to dłużej śpi albo się nie rozmnaża, a jak jest dużo pokarmu, to co wtedy?
Tak, będziemy symulować nadmiar pokarmu, ale również takie lata, w których tego pokarmu będzie znacznie mniej. Nadmiar pokarmu to bardzo proste, zresztą przyznam szczerze, że to dokładnie odpowiada warunkom, w jakim w tej chwili my ludzie żyjemy. Pożyjemy, stworzyliśmy sobie właśnie takie warunki, które bardzo nie przystają tak naprawdę do naszej fizjologii. Mamy nadmiar wszystkiego. Jakie są efekty? No wiemy, no choćby epidemia czy pandemia już w tej chwili otyłości na całym świecie, tak? Więc to nie wychodzi nam na zdrowie. Więc też będziemy próbowali odpowiedzieć na pytanie, jak te zwierzęta w momencie, kiedy zetkną się z takim dobrobytem, jak na to zareagują. Które z mechanizmów odpowiedzialnych za utrzymanie funkcji życiowych będą w tym momencie wystawione na szwank, więc to oczywiście ma jeszcze dodatkowy wymiar w postaci próby odpowiedzi na pytanie właśnie takie, które się bezpośrednio będą przekładać na obecną sytuację zdrowotną ludzi.
Będziecie również poszukiwali genu otyłości?
Może nie tyle genu otyłości, bo szczerze mówiąc nie wierzę w takie bardzo uproszczone postrzeganie biologii, gdzie znajdziemy jeden gen odpowiedzialny za długowieczność, a drugi za otyłość, a trzeci za choroby serca i tak dalej. To niestety w ten sposób nie działa. Natomiast no, możemy próbować znaleźć, rzecz jasna, tylko pośrednio mechanizmy, które będą miały również odzwierciedlenie fizjologii człowieka, bo w sumie te zwierzęta pod bardzo wieloma względami nas przypominają. Pod innymi nie są do nas podobne, tak jak wspomniałem, choćby dlatego, że mają mechanizmy uwarunkowane genetycznie, które umożliwiają wchodzenie w hibernację, a my tego nie mamy, tak? Chociaż część przynajmniej genów, które są za to odpowiedzialne, w ludzkim genomie również się znajdują, tylko one po prostu nie działają, więc no, chcemy się dowiedzieć, Na czym ta różnica polega? Gdzie i kiedy w naszej historii ewolucyjnej zostały one wyciszone i czy możemy coś z tym zrobić?
To jest bardzo ciekawe właśnie, jak znaleźć to połączenie pomiędzy nadmiarem jedzenia a otyłością ludzi, bo przecież to bardzo negatywnie wpływa na ludzką populację, a z wcześniejszych badań pana profesora wynika, że człowiek jest przystosowany do spożywania bardzo dużych ilości kalorii, ale wtedy muszą istnieć takie zewnętrzne uwarunkowania, które pozwolą te kalorie spalić.
No dokładnie, no po prostu musimy to równoważyć. To jest bardzo prosta zasada zachowania energii, więc jeżeli po której stronie tego równania pojawia się ilość energii, która nierównoważona jest choćby wysiłkiem fizycznym, no to mamy z tym problem. To jest to, z czym się dzisiaj stykamy. Zresztą też proszę zwrócić uwagę, to jest też taki paradoks związany z całym paradygmatem współczesnej medycyny. Większość badań na zwierzętach, które leżą u podstaw badań biomedycznych, to są badania na zwierzętach utrzymywanych w dobrostanie. To oznacza, że tak naprawdę one są karmione ad libitum, to znaczy nadmiarowo. Mają po prostu dostęp do pokarmu w dowolnej chwili. No cóż, w warunkach naturalnych tak nie ma. Myśmy stworzyli sytuację bardzo nieprzystającą do fizjologii tych zwierząt i obawiam się, że część z naszej frustracji związanej z niepełną możliwością przekładania badań na zwierzętach względem człowieka wynika właśnie z tego, że te warunki są de facto nie takimi warunkami, w których te zwierzęta pod względem fizjologicznym powinny funkcjonować. Więc to też będziemy brali pod uwagę w naszych badaniach, żeby nie stworzyć, mówiąc krótko, artefaktów w tym, co będziemy tym zwierzętom serwować, żeby te warunki, mówiąc krótko, przystawały do warunków naturalnych, nie wykraczały poza normy fizjologiczne, z którymi te zwierzęta mają do czynienia w swoim naturalnym środowisku.
I to też taki nowatorski element, żeby poznać dokładnie fizjologię zwierząt badanych po to, żeby móc później ewentualnie przy zastosowaniach laboratoryjnych, przy szukaniu innych metod leczniczych, podobnie wdrożyć warunki podobne do naturalnych po to, żeby poznać bardziej właściwy sposób reakcję organizmu tych zwierząt?
Dokładnie. Cała nauka opiera się na uproszczeniach, tak? I jest pod tym względem bardzo skuteczna. No, ogromny postęp medycyny dokonał się głównie dzięki temu, że jesteśmy w stanie bardzo skomplikowane problemy rozbijać na bardziej szczegółowe i je tak właśnie w sposób cząstkowy badać, potem to scalać i tak dalej. Ale troszkę żeśmy, moim zdaniem, zabrnęli w tym za daleko. I nie jestem w tym osądzie odosobniony. Jest bardzo wielu badaczy, którzy twierdzą, że czas najwyższy jest wrócić do troszeczkę bardziej holistycznego spojrzenia, nie gubiąc oczywiście z oczu tych absolutnie najgłębszych podstaw molekularnych, bo bez tego nie będziemy w stanie świata biologii objaśnić, ale jeśli nie wrócimy i nie popatrzymy na świat takim, jakim on jest, gdzie funkcjonować powinny zwierzęta w warunkach, w których po prostu ewoluowały, a nie w warunkach, gdzie wyciągamy je spoza tego zakresu zmienności, do których są przystosowane, bo jeśli to robimy, to wtedy jesteśmy narażeni właśnie na to, że część z odpowiedzi, które uzyskujemy, nie mają nic wspólnego z ich naturalnymi zachowaniami fizjologicznymi. Wtedy badamy patologię, tak? A nie fizjologię.
No bo to jest ciekawe, jeśli taki zwierzaczek żyje w warunkach naturalnych, to jeszcze jest obciążony stresem. Stresem, bo zaatakuje drapieżnik, bo musi się schować, bo nagle się zrobiło zimno i to wszystko wpływa na fizjologię organizmów.
Dokładnie tak. I w takich bardzo uproszczonych warunkach laboratoryjnych my oczywiście stwarzamy sytuację kompletnie cieplarnianą. Ona nam bardzo ułatwia badania, dlatego że wtedy nie musimy brać pod uwagę tych wszystkich czynników, o których pan tu powiedział, ale jednocześnie jest to sytuacja dalece nienaturalna. Zwierzęta, ja bardzo dużo chodzę po lesie, generalnie los zwierząt w lesie no, jest nie do pozazdroszczenia. To, co oglądamy na filmach przyrodniczych, co widzimy w parku, to jest idylla. Tak naprawdę, jeśli się przyjrzeć głębiej, to zwierzęta mają bardzo trudno. To jest ciągły stres, to jest to, co pan powiedział. Tak? Jeżeli teraz te zwierzęta będziemy badać w warunkach, które kompletnie nie biorą pod uwagę właśnie takich naturalnych uwarunkowań, ba, to bardzo podstawowa sprawa. Większość badań biomedycznych prowadzona jest na zwierzęta, które są pozbawione wszelkich zagrożeń ze strony pasożytów bądź bakterii czy wirusów. To jest wręcz paradygmat, tak? Ale to nie jest naturalna sytuacja, więc jeżeli odbarczamy je od tego rodzaju zagrożeń, no to mamy do czynienia z sytuacją, która zdecydowanie wykracza poza te warunki, w których te zwierzęta ewoluowały. Więc pytanie jest bardzo proste. No, czy odpowiedzi, które uzyskujemy w takich bardzo sztucznych warunkach, mają się jakkolwiek do warunków naturalnych? A przecież my również, na koniec, my ludzie, żyjemy nie w warunkach sceptycznych, tylko właśnie w takich, w których musimy co chwilę walczyć. Rozmawiamy sobie tutaj, a w naszych organizmach bez przerwy zachodzi potężna walka naszego układu immunologicznego z różnego rodzaju zagrożeniami. Mam nadzieję, że to nie jest COVID, ale jak pan wie, no właśnie tym się w ostatnich miesiącach zajmujemy, więc to jest najlepszy dowód na to, że warto również, nie mówię, że to powinien być w tej chwili rewolucyjny punkt widzenia i zmiana całego paradygmatu, ale na pewno w jakiejś mierze powinniśmy wrócić właśnie do, również do takich badań, które uwzględniają wszystkie te czynniki z ograniczeniami, jakie to niesie. Ale myślę, że mamy coś tutaj do zaproponowania i to, że dostaliśmy finansowanie na te badania, najlepiej świadczy o tym, że byliśmy przekonywujący i że ci, którzy je oceniali, rekomendowali je do finansowania. Więc mam nadzieję, że spełnimy te oczekiwania.
COVID-19 przypomniał nam, że nie żyjemy w sterylnych warunkach, że mogą się zdarzać takie choroby, które będą atakowały całe populacje i ta populacja będzie się musiała bronić. Nie tylko lockdownami, ale poszukując szczepionki, poszukując odpowiednich terapii, ale również poszukując mechanizmów, które pozwolą uaktywnić człowieka w zwalczanie tego rodzaju niebezpieczeństw.
No całe szczęście COVID nie jest Armagedonem. To już widzimy. Oczywiście szkody, jakie już zostały wyrządzone, pomijam już śmierć ludzi, która jest zawsze ogromną tragedią, ale w kontekście społecznym widać, jak bardzo jest to kosztowne. Całe szczęście mogę zapewnić, że chyba trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek pandemię, która byłaby rzeczywiście na skalę zagrażającą ludzkości. To z tego powodu, że zmienność wbudowana w nasz układ immunologiczny jest taka, że zawsze znajdzie się jakaś proporcja populacji, która będzie naturalnie odporna na w zasadzie dowolne zagrożenie. Oczywiście to jest słabe pocieszenie dla tych, którzy nie są szczęśliwcami mającymi takie cechy, więc absolutnie powinniśmy robić wszystko, żeby do takiej sytuacji nie dopuścić. W przypadku COVID-u wszystko wskazuje na to, że sami jesteśmy sobie w pewnym sensie winni, to znaczy to, że jednak igraliśmy bardzo w kontaktach ze zwierzętami, z których najprawdopodobniej wirus się przeniósł, powoduje, że potem musimy z takim zagrożeniem walczyć, więc tutaj ta pierwsza linia obrony to jest bardzo rozważne traktowanie naszych braci mniejszych, bo jak widać mają nam niestety sporo do przekazania, więc to jest jedna rzecz. Druga sprawa to jest oczywiście taka mantra, no ale po prostu potrzebujemy więcej badań, tak? I gdybyśmy zapewne byli mądrzejsi przed szkodą, a nie po szkodzie i gdyby na przykład w Narodowych Instytutach Zdrowia Stanów Zjednoczonych wdrożono kilka programów, które były zawieszone w ostatnich latach, a które być może w tej chwili dałyby w efekcie już szczepionkę skuteczną, to zupełnie inaczej by się nasza dzisiejsza rozmowa potoczyła. No całe szczęście mamy medycynę z jej ogromnym zasobem wiedzy i potencjału i to jest tylko kwestia, no jak sądzę, krótkich miesięcy, kiedy przynajmniej gdy chodzi o szczepionkę, sprawa się rozstrzygnie. Gdy chodzi o leki, raczej nie, bo w ogóle mamy problem. Bardzo źle leczą się choroby wirusowe. Mamy po prostu bardzo ograniczony arsenał środków medycznych, które zwalczają wirusy.
COVID uświadamia nam również, że zmienia się jakość życia całej populacji. Mieszkamy w coraz bardziej zagęszczonych społecznościach. W związku z tym pewne mechanizmy obronne, pewne nawyki powinniśmy dostosowywać do właśnie owego zagęszczenia. Bo co innego, jeśli jedna osoba przypada na kilometr kwadratowy, a co innego, jeśli tych osób jest 100 tysięcy.
COVID jest znakomitym przykładem tak zwanej choroby tłumu. Tak? Oczywiście, gdyby nie było nas tak wielu, tak jak pan słusznie zauważył, to ten problem by nie istniał. Ale chyba nikt z nas nie będzie tutaj rekomendował zmniejszenia populacji ludzkiej, bo nie tędy droga. Raczej należałoby pomyśleć o tym, jak zawczasu wdrożyć mechanizmy ostrzegania, a przede wszystkim no właśnie pewnej dyscypliny społecznej, które umożliwią, jeśli cokolwiek się wydarzy podobnego, umożliwią zatrzymanie tego w zarodku. To nam się nie udało, to jest ewidentne. Tak? To, że mówimy o pandemii, a nie o zlokalizowanym incydencie, jest najlepszym tego dowodem. Nie ma innej drogi, jak tylko działanie na poziomie ponadnarodowym. co też się dzieje, ale no, niestety zarówno WHO, jak i poszczególne państwa zaangażowane w zwalczanie wirusa, jak widać, no, jednak sobie z tym nie poradziły. Więc jak sądzę, to jest wyzwanie na przyszłość, bo to na pewno nie jest ostatnia epidemia. To wszyscy fachowcy podkreślają, więc mam nadzieję, że wyciągniemy z tego lekcję i będziemy już następnym razem znacznie mądrzejsi.
A wracając do popielic, czy również będziecie badali populację tych zwierzątek właśnie pod kątem atakujących je wirusów, bakterii, czyli czegoś, co może wpłynąć na długość życia, na fizjologię organizmów?
Nie, aż tak daleko nie będziemy sięgać, nie damy rady wszystkiego zrobić. Być może w przyszłości, natomiast na pewno będzie nas bardzo interesowała zmienność długości życia związana z dostępnością pokarmu, to o czym wspomniałem, a to z kolei związane jest w bezpośredni sposób ze zmianami klimatu. Więc tutaj docieramy do bardzo istotnej kolejnej kwestii tego, że nam się dosłownie na naszych oczach bardzo mocno zmienia nie tylko klimat, ale również nasza szata roślinna. Drzewa, które kiedyś owocowały raz na bardzo wiele lat, owocują w tej chwili znacznie częściej, na przykład dęby, tak? Więc no, dzięki temu te zwierzęta będą miały więcej pokarmu, bo poza orzechami, o których wspomniałem, również bardzo chętnie zjadają żołędzie. Więc jeśli to będziemy w stanie zaobserwować w populacji naturalnej, no to rodzi się pytanie, jak ta nieoczekiwana bonanza wpłynie na tą populację i co się stanie z pojedynczymi indywidualnymi zwierzętami, jak to wpłynie na ich życie. Więc bardzo jestem ciekaw, jak się spotkamy za kilka lat, mam nadzieję, że będę znał odpowiedź.
I też bardzo ciekawa może być obserwacja, jak wzrost tej temperatury, brak zim wpływa na organizmy, no bo przecież nie będą musiały hibernować.
Ta hibernacja jest głównie wyzwalana brakiem pokarmu, raczej niż obniżaniem temperatury, więc to jest troszeczkę oddzielna sprawa. Natomiast ma pan rację, tak. To, że zimy są cieplejsze, czy w ogóle ich nie ma, jak ostatnia zima, no, to jest rewolucja w świecie zwierząt. To, że mamy takie ogromne problemy z ASF-em, na przykład afrykańskim pomorem świń, to głównie dlatego, że do, powiedzmy, lat 90. zeszłego wieku populacje dzików były głównie regulowane śmiertelnością zimową, związaną z tym, że niewiele z tych dzików przeżywało ciężkie zimy. W tej chwili przeżywają wszystkie. W dodatku jeszcze mają zastawiony suto stół w postaci pól kukurydzy, które się w Polsce rozpowszechniły jak kraj długi i szeroki. No i to jest recepta na katastrofę populacyjną, bo ten ASF się pojawił w sytuacji bardzo podobnej, proszę mi wybaczyć porównanie, jak sytuacja populacji ludzkiej. Mamy ogromny wzrost liczebności dzików, co najmniej trzykrotny względem, powiedzmy, lat 60., 70. ubiegłego wieku, więc ich jest znacznie, znacznie więcej. No i to przegęszczenie raz spowodowało wchodzenie zwierząt do miast, o czym słyszymy bez przerwy, a z drugiej strony no, te częste kontakty między nimi bardzo ułatwiły rozprzestrzenianie się wirusa. No i właśnie, to jest ten kłopot, z którym sobie w tej chwili nie potrafimy poradzić. A to jest tylko jeden z gatunków, które zostały uwolnione niejako spod presji bardzo ciężkich zim i śmiertelności są związanych, więc zobaczymy, co będzie. W kolejce są kleszcze, tak? Jest ich coraz więcej, no właśnie, bo niskie temperatury nie powodują wzrostu śmiertelności. Podejrzewam, że również komary i tak dalej, więc to jest tylko kwestia czasu, kiedy na przykład do Polski zapewne wróci malaria, która historycznie zresztą tu kiedyś była, tak? No bo po prostu będzie tak ciepło, że pojawią nam się gatunki komarów, które będą mogły sobie spokojnie przezimować, rozmnożyć się, no i właśnie. To jest kolejne zagrożenie, pewnie nie jedyne, z którym będziemy się musieli zmierzyć w przyszłości.
Te badania są prowadzone przez gościa naszego dzisiejszego programu, profesora Marka Konarzewskiego z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję Państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.